Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Człowiek niewierzący może poznać Boga. Musimy mu w tym pomóc, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej.
Włoski parlament uczcił 10. rocznicę wizyty Jana Pawła II.
W Rwandzie rozpoczęło się afrykańskie spotkanie młodzieży Teze.
14 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Kontemplacja piękna stworzenia, odkrycie głębi ludzkiego serca oraz spotkanie z człowiekiem wierzącym to trzy miejsca, które mogą otworzyć niewierzących na Boga. Papież mówił o tym na audiencji ogólnej. Przypomniał, że żyjemy w epoce ateizmu praktycznego, w którym już nie neguje się istnienia Boga, ale uważa się je za mało istotne. Żyje się tak, jakby Boga nie było. Zadaniem Kościoła jest wyrwanie człowieka z tej obojętności na Boga. Nie jest to łatwe, nie sprzyjają temu zewnętrzne okoliczności oraz fałszywe wyobrażenia o wierze. Aby pomóc niewierzącym, można się jednak posłużyć trzema sposobami. Pierwszym jest uważna obserwacja świata, powiedział Benedykt XVI.
Penso che dobbiamo recuperare.
Myślę, że trzeba przywrócić współczesnemu człowiekowi umiejętność kontemplacji świata stworzonego, jego piękna i strukturę. Świat nie jest bezkształtną masą, ale im lepiej go poznajemy, im bardziej odkrywamy jego wspaniałe mechanizmy, tym lepiej widzimy pewien projekt. Widzimy, że istnieje stwórczy umysł. Albert Einstein powiedział, że w prawach natury objawia się rozum tak doskonały, że wszelka racjonalność ludzkiego umysłu i ludzkich praw jest tego jedynie całkiem nieistotnym odbiciem. A zatem pierwszą drogą, która prowadzi do odkrycia Boga, jest uważna kontemplacja świata stworzonego.
Drugą drogą, która zdaniem papieża może przywieść niewierzących do wiary, jest sam człowiek, jego głębia, w której jest obecny Bóg. Dlatego, jak zalecał święty Augustyn, prawdy trzeba szukać w sobie samym, a nie na zewnątrz. Papież przyznał, że we współczesnym świecie pełnym zgiełku i rozproszeń wejście na tę drogę jest trudne. Człowiek nie potrafi się zatrzymać, zamyślić się nad sobą, zajrzeć do własnego wnętrza, by odkryć w sobie pragnienie, które może zaspokoić tylko Bóg.
Trzecią drogą, którą możemy zaproponować współczesnym ateistom, jest spotkanie z człowiekiem wierzącym.
Ten, kto wierzy, jest zjednoczony z Bogiem, otwarty na Jego łaskę, moc miłości. Tym samym jego życie staje się świadectwem nie o sobie samym, ale o zmartwychwstałym, a jego wiara bez obaw przejawia się w życiu codziennym. Nie jest ona złudzeniem, ucieczką od rzeczywistości, wygodnym schronieniem, sentymentalizmem, lecz zaangażowaniem całego życia. Chrześcijanin czy wspólnota wierzących stanowią drogę dla tych, którzy są obojętni czy pełni zwątpienia. Wymaga to jednak, aby świadectwo wiary każdego z nas stawało się coraz bardziej przejrzyste i byśmy oczyszczali swoje życie, upodabniając się do Chrystusa.
Do tematu dzisiejszej katechezy Benedykt XVI nawiązał też w słowie do Polaków.
Bracia i siostry, myśląc dzisiaj o drogach wiodących do poznania Boga, cielmy się z wszystkimi radością wiary, że Bóg stworzył wszechświat człowieka, uczynił nas swoimi dziećmi. Niech nasza wiara, modlitwa, świadectwo życia będą hołdem uwielbienia Boga, naszego Ojca, który przemienia nasz sposób myślenia, hierarchię, wartości, wybory i konkretne działania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Włoski parlament uczcił 10. rocznicę wizyty na tym forum błogosławionego Jana Pawła II. Uroczystość z udziałem przewodniczącego włoskiego episkopatu, kardynała Angelo Baniasco, odbyła się w południe w siedzibie Izby Deputowanych. W przesłaniu wystosowanym z tej okazji w imieniu Benedykta XVI kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone przypomniał to wydarzenie z 14 listopada 2002 roku.
Błogosławiony papież bardzo pragnął tego spotkania mimo ograniczeń związanych ze stanem zdrowia, czytamy w dokumencie. Jednomyślne, gorące przyjęcie zgotowane mu podczas przybycia oraz aplauz na zakończenie jego przemówienia pozostały w pamięci świadków tamtego dnia. Przypomnienie tego wydarzenia powinno stanowić okazję, by zaczerpnąć z żywotnych źródeł chrześcijaństwa, które ożywia tożsamość społeczną i kulturową Italii oraz jej misję w Europie i na świecie. Jest to szczególnie ważne, jak zwraca uwagę kardynał Bertone, w dobie kryzysu. To duchowe i etyczne dziedzictwo może zawsze dawać także w chwilach trudnych odpowiednie środki ku odnowie sumień i zgodnemu ukierunkowaniu na dobro wspólne, co szczególnie dotyczy członków parlamentu. Watykański sekretarz stanu życzy w imieniu Benedykta XVI dalszej współpracy Stolicy Apostolskiej z Włochami oraz Kościoła z państwem, zwłaszcza w tym, co dotyczy rodziny, jej podstawowej roli edukacyjnej i społecznej oraz odpowiedzialności obywatelskiej.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
W stolicy Rwandy rozpoczęło się dzisiaj regionalne spotkanie młodzieży zorganizowane przez wspólnotę Steze w ramach pielgrzymki zaufania przez ziemię. Bierze w nim udział 8 tysięcy Afrykańczyków. Chętnych było jednak dużo więcej. Rzadko się nam to zdarza, ale tym razem ze względów organizacyjnych musieliśmy ograniczyć liczbę uczestników, powiedział Radiu Watykańskiemu brat Luc. Do Kigali przyjechali przede wszystkim młodzi z Afryki Środkowej. Są też niewielkie delegacje z innych regionów Czarnego Lądu, a także 100 Europejczyków, którzy przez ostatni tydzień byli goszczeni w jednej z wiosek i mogli w ten sposób poznać realia afrykańskiego życia.
Spotkanie w Kigali jest podobne do tych, jakie wspólnota Steze organizuje co roku w wielkich miastach europejskich, tym razem w Rzymie. Szczególnym akcentem rozpoczętego dzisiaj wydarzenia będzie tak zwane spotkanie ze świadkami nadziei, a zatem z chrześcijanami, którzy potrafili przyjąć nadzieję Ewangelii po wielkiej zbrodni ludobójstwa, którą Rwanda przeżyła przed 18 laty. W bratobójczych rzeziach zginęło wówczas ponad 800 tysięcy osób, przypomina brat Luc.
Chodzi tu o ludzi, którzy przeżyli ludobójstwo, wdowy, które otworzył Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy, sieroty, które musiały zaopiekować się swym rodzeństwem i bardzo wcześnie wziąć odpowiedzialność za własne życie. Muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem tego wszystkiego, co uczyniono w Rwandzie przez tych 18 lat. Jestem zbudowany osiągnięciami tych ludzi. Przeżywszy ludobójstwo, otrząsnęli się z rozpaczy i odzyskali pokój, wewnętrzną wolność, tak, że mogli na nowo wraz z innymi budować swoje życie, razem z nimi się modlić po tym tak bardzo trudnym wydarzeniu.
Kościół nie uczestniczy bezpośrednio w rozpoczynających się jutro w Hawanie negocjacjach między rządem a rewolucyjnymi siłami zbrojnymi Kolumbii. Jak zwrócił uwagę arcybiskup Bogoty Ruben Salazar Gomez, stronami dialogu są rząd i lewaccy partyzanci, a rola kościoła jest inna. Nie jesteśmy negocjatorami ani mediatorami, powiedział metropolita stolicy Kolumbii. Naszą jedyną powinnością jest wytwarzać klimat korzystny dla pokoju.
Arcybiskup wyraził poparcie dla procesu pokojowego wszczętego przez prezydenta Juana Manuela Santosa. Zdaniem przewodniczącego Episkopatu Kolumbii jest on konieczny. Zwycięstwo militarne w tym kraju wcale nie byłoby łatwe ze względu na warunki geograficzne i na terrorystyczny charakter partyzantki FARC. Celem dialogu nie jest całość problemów polityczno-gospodarczych, a tylko położenie kresu trwającemu prawie pół wieku konfliktowi, podkreślił hierarcha. Poinformował, że prezydent nie prosił go wprost o mediację Stolicy Apostolskiej. Stołeczny metropolita sądzi jednak, że byłaby ona gotowa udzielić takiej pomocy. Gwarantami negocjacji w Hawanie są Kuba i Norwegia.
Kolejny zamach bombowy uderzający w chrześcijan zanotowano w Syrii. Do wybuchu samochodu pułapki doszło wczoraj przed prawosławnym kościołem zwiastowania w mieście Ar-Rakka na północy kraju. Zginęły dwie osoby cywilne, jedna została ranna, uszkodzony też został sam budynek. Być może celem zamachu nie był sam kościół, lecz lokalny gubernator, który przejeżdżał w pobliżu. Trudno to jednak jednoznacznie stwierdzić, gdyż rejon miasta Ar-Rakka to obszar chaosu, gdzie działają różne ugrupowania, także zwyczajni bandyci i zagraniczni najemnicy.
Amerykańscy biskupi spotkali się w Bostonie z blogerami i użytkownikami Twittera na sesji poświęconej wykorzystywaniu mediów społecznościowych w celach ewangelizacyjnych. Wśród obecnych byli zarówno zaawansowani użytkownicy internetowych środowisk, jak i osoby, które nigdy nie zakładały kont na portalach.
Do spojrzenia na świat cyfrowy jako na przestrzeń misyjną wezwał zebranych przewodniczący Komisji do Spraw Komunikacji Episkopatu Amerykańskiego biskup John Wester. Osoby używające zdobyczy technologiczne do ewangelizowania porównał on do misjonarzy. Cytując wypowiedź Benedykta XVI, hierarcha stwierdził, że wielu wierzących żyje dziś na tak zwanym cyfrowym kontynencie. Blogerzy radzili biskupom, aby mówili o wierze krótko i zabawnie, łącząc ją z bieżącymi wydarzeniami, a także by w swych blogach lub wideoklipach nawiązywali do aktualnie wyświetlanych w kinach filmów. Facebook jest nową salą parafialną. Jeśli ludzie tam nie znajdą, czego szukają, znajdą to gdzie indziej, stwierdziła Mary de Turis-Pust, dziennikarka katolicka. Jak wynika z badań opinii publicznej przeprowadzonej na prośbę Episkopatu Amerykańskiego, blisko 1/3 badanych chciałaby, aby ich biskup czy proboszcz prowadził blog. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Episkopat Australii z zadowoleniem przyjął powołanie Państwowej Komisji do Spraw Przestępstw Seksualnych wobec Nieletnich. Zdaniem kardynała George'a Pella Kościół nie potrzebuje co prawda takiego śledztwa, gdyż od 20 lat sam poważnie zajmuje się tym problemem, jednakże skoro premier zdecydowała się na takie posunięcie, to Kościół na tym skorzysta. Niezależni sędziowie oddzielą bowiem fakty od mitów i pokażą, że oskarżenia mediów pod adresem Kościoła były wyolbrzymione, podkreślił metropolita Sydney.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Nakładem Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz wydawnictwa archidiecezji lubelskiej Gaudium ukazała się książka zatytułowana Kościół, stereotypy, uprzedzenia, manipulacje. Publikacja koncentruje się na najbardziej powielanych przez media stereotypach na temat Kościoła. Ma za zadanie nie tylko z nimi walczyć, ale jest także zachętą do bardziej życzliwszego i obiektywniejszego spojrzenia na Kościół. Zdaniem biskupa Wojciecha Polaka, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, stereotypom na temat Kościoła można przeciwdziałać właśnie poprzez informacje.
Myślę, że jeżeli to jest informacja jasna, czytelna, ona w jakimś sensie także pokazuje, że to, co wiąże się z uprzedzeniem, bo to zawarte jest też w stereotypie, może po prostu zostać rozbrojone i w pewnym sensie przynajmniej wyjaśnione, chociaż trzeba podkreślać, że często za stereotypem nie do końca stoi dobra wola.
Książka stara się obalić twierdzenie, że Kościół jest wrogiem postępu, zabrania seksu, wtrąca się do polityki czy nie docenia kobiet. W Warszawie odbyła się dwudniowa konferencja naukowa zatytułowana Dylematy obecności Kościoła i chrześcijan w świecie – przełom Soboru Watykańskiego II. Podczas spotkania, w którym uczestniczyło około 300 osób, prelegenci skupili się na najważniejszych zagadnieniach poruszanych przez Sobór, bo jak przekonuje Łukasz Ofiara z Centrum Myśli Jana Pawła II, nauka Soboru Watykańskiego II jest nadal aktualna.
Wydaje nam się, że ta recepcja soborowa jeszcze się do końca nie dokonała. Stąd nasz pomysł na wszczepienie takiego nerwa, to znaczy pobudzenie i Kościoła, i do świata do tego, żeby jednak myśleć właśnie na sposób soboru, żeby to napięcie w Kościele cały czas trwało, żeby Kościół wiedział, że zyskał świetnego partnera do dialogu.
Konferencję z okazji 50. rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II zorganizowali Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie i Fundacja Jerzego Turowicza.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.